Wywiady i recenzje, relacje z wydarzeń. Czyli filmowo-literacki przegląd w audycji Dwie strony sztuki. W niedzielę od 15.05 do 17.00. Bogumiła Wresiło, Iwona Muszytowska-Rzeszotek.
Akcja!
Iwona Muszytowska-Rzeszotek, witam bardzo serdecznie ponownie w audycji Dwie strony sztuki w Polskim Radiu PIK. W części literackiej polecamy i recenzujemy książki, które będą do wygrania, a dziś to Ryszard Milczewski-Bruno, Podróże bez klucza oraz opowieści z angielskiego dworu Magdaleny Niedźwieckiej. W programie także kolejny odcinek cyklu Książki pod lupą i spotkanie z toruńską pisarką Anną Karpińską, autorką sagi Księgarnia pod Flisakiem. Sztuka @radiopik.pl to adres dostępny w sprawie konkursów. Zapraszam serdecznie.
Thank you.
Na początek propozycja Wojtka Sobocińskiego, który podobnie jak w ubiegłym tygodniu sięga po książkę o angielskim dworze.
To się musiało stać, to była tylko kwestia czasu. Nie można przecież przegapić takiej okazji, takiego scenariusza, którego autorem jest jak zwykle samo życie. To taka mieszanina biednego kopciuszka ze złą wróżką w tle. Klasyczny trójkąt, ale w jakich sferach, ale w jakim wydaniu? Mówię tu oczywiście o tym, co wydarzyło się nie tak dawno na angielskim dworze, który zgodnie z tradycją nie komentuje zbyt chętnie takich wydarzeń. I dopiero teraz siłami biednej Katie próbuje zmazać tę skazę na rodzinnej historii. Mówię tu oczywiście o małżeństwie niejakiego Karola z kopciuszkiem Dianą i złą wróżką Kamilą. Mija 20 lat od straszliwego wypadku w paryskim tunelu, gdzie Diana straciła życie, a jej synowie zostali sierotami. I wiadomo, że z tej okazji skorzystają wydawnictwa, by przypomnieć nam o nieudanym małżeństwie księcia Walii z panienką, która wydawała się idealną kandydatką, a potem przysporzyła niemałych kłopotów nawet samej Elżbiecie II. Do opisania tych wydarzeń wylano już nie morze, a oceany atramentu, ale to jeszcze mało. Nadeszła widać taka chwila, gdy do szeregu publikacji biograficznych, faktograficznych, analitycznych należy dołożyć, no właśnie, nie wiem nawet jak to określić, fabularyzowaną, zbeletryzowaną opowieść o życiu na angielskim dworze. To takie opowiadanie z gatunku, co się mogło zdarzyć, ale wcale nie musiało się zdarzyć. Podjęła się tego Magdalena Niedźwiecka, która dała się już poznać czytelnikom dzięki takim pozycjom jak Maria Skłodowska-Curie, Geniusz i siła miłości oraz Królewska heretyczka, opisująca życie Elżbiety I. Poza taką klasyczną biografią wprowadziłam do Królewskiej heretyczki element przygodowy, żeby odciążyć czytelnika od tej powagi. Poza dwiema, wszystkie postacie są autentyczne, podkreśliła Magdalena Niedźwiecka, która na co dzień jest szefową Biura Audytu i Kontroli na Białostockiej Politechnice. Wspominam o tym tylko dlatego, że nie jest to chyba zbyt absorbujące zajęcie, skoro po dwóch wspomnianych pozycjach mamy już trzecią, zatytułowaną Karol, Diana, Kamila. Opowieść z angielskiego dworu i zapowiedź dwóch kolejnych. Opowieści z angielskiego dworu Diana i opowieści z angielskiego dworu Kamila. Myliłby się jednak ten, kto po owej trylogii spodziewałby się opowieści o tych samych wydarzeniach widzianych oczyma najpierw Karola, potem Diana, na końcu Kamili. Magdalena Niedźwiecka rozłożyła akcenty inaczej. W tej o Karolu dowiemy się, jak to namiętność pchała Karola i Kamilę ku sobie, choć oboje, jak sugeruje autorka, bardzo tego nie chcieli. I nie ma tu zupełnie znaczenia fakt, że Kamila była mężatką z osobnikiem, który zdradzał ją na każdym kroku, a Karol księciem, któremu nie serce przecież, a wymogi dynastii wskazały Diane Parker. W drugiej opowieści autorka zamierza wprowadzić czytelnika w trudne relacje owego życiowego, bo przecież nie miłosnego trójkąta, które prowadzą do rozpadu dwóch małżeństw, a w trzeciej o losach Karola i Kamili po śmierci Diany, aż do drugiego małżeństwa księcia w 2005 roku. Bez odpowiedzi na razie pozostaje pytanie, po co pisać powieści, które opierając się na faktach wprowadzają czytelnika w całkowicie fikcyjny świat. Magdalena Niedźwiecka wkłada w usta żyjących jeszcze ludzi zdania, których nigdy przecież nie wypowiedzieli. Umieszcza ich w sytuacjach, w których nigdy być może nie byli. Przypisuje im rozmyślania i dywagacje, których nigdy nie doświadczyli. Dlaczego? Bo nieważne jak było, ważne jak to zostanie zapamiętane. Autorka bez skrupułów przyznaje, nie jest to klasyczna powieść biograficzna, jest to powieść biograficzna oparta na legendzie, która powstała za życia bohaterów i która niezależnie od ich woli zostanie przekazana potomnym właśnie w takiej formie. I podpiera się cytatem z Napoleona Bonaparte. Historia to uzgodniony zestaw kłamstw. Nie można odmówić pani Magdalenie Niedźwieckiej dbałości o szczegóły z angielskiego dworu, z atmosfery, jaka panuje między tymi koronowanymi głowami, z otoczenia, w jakim żyją. Widać, autorka jest świetnie zorientowana w dynastycznych meandrach brytyjskiego królestwa i to aż od XVI wieku, bo już wtedy dywagowano, czy Elżbieta I nie była mężczyzną. I teraz najważniejsze. Gdybym się nie bał pani Iwony, gospodyni tego programu, to niechybnie cisnąłbym tę lekturę gdzieś w kąt już po kilkudziesięciu stronach. Bowiem przez całą lekturę miałem w głowie, że czytam współczesną Helenę Mniszkównę. Wiadomo, że żaden mężczyzna o zdrowych zmysłach i popędach nie jest w stanie przeczytać Trędowatej, Ordynata Michorowskiego czy Smaku Miłości. Dlatego trylogii pani Magdaleny Niedźwieckiej w jeszcze absolutne powodzenie, wielokrotne wznowienia i pełne sale na wieczorach autorskich. Wszystkie czytalskie w Polsce, a po tłumaczeniach także za granicą, będą z wypiekami na twarzy czytać, jak to książę Karol galopował na koniu, ścigając Kamilę, jak brutalnie ją zatrzymał, nakazał zejść z konia i usłyszał: czego ode mnie chcesz? A potem połączyli się w namiętnym pocałunku, po którym Kamila natychmiast powróciła do godnego angielskiej arystokratki chłodu, opanowania i dystansu. Panom po takich lekturach robi się po prostu niedobrze. Paniom wręcz odwrotnie.
Recenzowana przez Wojtka Sobocińskiego książka jest oczywiście do wygrania za odpowiedź na pytanie, która aktorka wcieliła się w postać Lady Diany w filmie Olivera Hirschbiegela z 2013 roku. sztuka@radiopik.pl. Prosimy o przesyłanie odpowiedzi na to pytanie właśnie na ten adres.
Dwie strony sztuki w Polskim Radiu PIK.
W audycji Dwie strony sztuki w Polskim Radiu PIK czas na propozycję Ewy Dąbskiej.
Podróże bez klucza. Taki tytuł nosi zbiór felietonów Ryszarda Milczewskiego-Bruna, wydanego nakładem wydawnictwa Meander z Więcborka. Zanim opowiem o felietonach, kilka słów przypomnienia sylwetki Bruna. Urodził się 18 lutego w 1940 roku w Tarpnie, na przedmieściach Grudziądza. W czasie wojny spłonęła kamienica, w której mieszkali jego rodzice. Na krótko rodzina przenosi się do Łasina, by w końcu zamieszkać w Grudziądzu przy ulicy Paderewskiego 18. Ryszard kończy w Grudziądzu technikum rolnicze, a potem studiuje na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu, następnie przenosi się na filologię polską na Uniwersytet Wrocławski. Debiutuje w roku 1958 wierszem Starość dłoni w tygodniku społeczno-kulturalnym Orka. Pierwszy tomik Brzegiem słońca wydaje w roku 1967. Kolejne jego książki poetyckie to Poboki w rok 1971, Nagroda miesięcznika Poezja i Nagroda imienia Pipera. Podwójna niezależność, Nagroda imienia Stanisława Piętaka. Zbiory Do pokąd i Jesteś dla mnie taka umarła ukazują się w roku 1974. W 1978 wydano wybór jego wierszy Nie ma zegarów. Ryszard Milczewski Bruno był przede wszystkim poetą. To poezja była dla niego najważniejsza. Ona stanowiła treść życia Bruna, a jej treścią było jego życie. Sam mówił, że pisze siebie. Krytykował poetów intelektualistów, o których pisał. Dla poety intelektualisty pojęcie życie to neologizm. Kiedy żyje, nie wiadomo. Co widział na własne oczy, nie wiadomo. Wiedza jego jest przeważnie lekturowa i z tak zwanej drugiej ręki. Mam większy szacunek dla poetów, którzy żyją, pracują w jakimś zawodzie, posiadają wielką wyobraźnię i wrażliwość, a umysły intelektualnie chłonne, którzy najpierw sobie żyją, by czasem, ale sukcesywnie filozofować i mądrze pisać. Bruno był poetą niepokornym, chodził własnymi drogami, które prowadziły go w Polskę prowincjonalną, powiatową, zaściankową. Poświęcił jej prawie całą twórczą uwagę. Odrzucał znane kanony literackie, był inny, niepowtarzalny. Ukazywał inny świat, świat, którego większość nie chciała dostrzegać. Bruno stworzył swój wyjątkowy język, szorstki, wręcz plebejski. Miał wyjątkowy talent językowy i szaloną spostrzegawczość kaskadera literatury. Jako uznawany poeta współpracował z kilkoma czasopismami zajmującymi się literaturą i sztuką. W tygodniku Fakty, wydawanym w Bydgoszczy, był zatrudniony w charakterze felietonisty. Felietony Bruna są swoistym dziennikiem podróży, kroniką przemieszczania się z miejsca na miejsce. Rypin, Wąbrzeźno, Radzyń, Grudziądz, Toruń, Bydgoszcz, Kraków, Bielsko-Biała, Chojnice, Wrocław, Warszawa i tak dalej. Felietony są szorstkie i chropowate. Dotyczy to zarówno widzenia świata, jak i języka. W nich Milczewski często ostentacyjnie pokazuje wszystko, co świadczyło o prawdzie PRL-u. Ten zbiór felietonów to przewodnik po minionej epoce, w którym pisarz odsłania realia ówczesnej rzeczywistości. Kioski z piwem, rozmowy na bazarach, opisy zakładów pracy, wiejskich domów kultury. Proste sytuacje i autentyczni ludzie. Do tego dodaje anegdoty i często groteskowy podtekst. Bruno niezwykle szczerze pisze też o sobie. Mamy więc zapis jego emocji, wrażeń, stanów ducha. W swych felietonach jawi się nam jako człowiek owszem ciekawy życia, ale nie do końca pogodzony z ograniczeniami, które niesie szara, siermiężna rzeczywistość PRL-u. Polska prowincjonalna, a więc autor stosuje takiż język, pełen językowej niepoprawności, zagęszcza tekst regionalizmami, wyrażeniami żargonowymi. Mówił przecież, że typ charakteru człowieka określa właśnie język. Człowieka widać w mowie. Jak napisała we wstępie do zbioru Podróże bez klucza Dorota Milczewska, Ryszard Milczewski Bruno skrupulatnie zacierał w swych felietonach granice pomiędzy życiem a literaturą. Ta forma działalności artystycznej ilustruje drogę, którą uparcie szedł. Jego felietony to swoisty dokument, który jest prawdziwym i wyrazistym ukazaniem, jak otaczająca Bruna rzeczywistość zmieniała się w małą prozę. Ryszard Milczewski Bruno, nasz poeta, nasz krajan, jest niesłusznie zapomniany. Pamięć o nim stara się pięknie przywracać syn poety Sławomir z rodziną. Zbiór felietonów Podróże bez klucza jest tego kolejnym przykładem. Serdecznie polecam Państwu lekturę felietonów Bruna, o którym jego przyjaciel Edward Stachura napisał w swym wierszu. Ruszaj się, Bruno, idziemy na piwo, niechybnie brakuje tam nas. A Marek Grechuta zaśpiewał piosenkę do wiersza Ryszarda Milczewskiego o Bruna Gdzieś w nas. Do niej napisał muzykę. To bardzo znany wiersz Milczewskiego Bruna. Poeta zmarł 17 maja w 1979 roku w Nowej Wsi Szlacheckiej. Utonął w jeziorze. Miał zaledwie 39 lat. mogą dziś Państwo w naszym konkursie wygrać zbiór felietonów Ryszard Milczewski-Bruno Podróże bez klucza. Trzeba tylko odpowiedzieć na pytanie. W roku 2015 toruński zespół Gribojedow wydał płytę z wierszami Milczewskiego-Bruna. Proszę podać tytuł tej płyty.
sztuka@radiopik.pl, ten adres niezmiennie dostępny w sprawie naszych pytań. Tym razem prosimy o odpowiedź na pytanie Ewy Dąbskiej i przypominam, że audycja dostępna jest także po emisji w internecie www.radiopik.pl, zakładka audycje i dalej dwie strony sztuki. A już za chwilę kolejny odcinek cyklu Książki pod lupą.
Dwie strony sztuki.
Pod lupą.
O nowej powieści Orhana Pamuka rozmawiają Katarzyna Staszczyk i Anna Wysocka.
Rudowłosa to najnowsza powieść Orhana Pamuka, noblisty, postaci, która zapisała się już na kartach literatury światowej, zwłaszcza takimi wybitnymi dziełami, jak na przykład powieścią Nazywam się Czerwień czy Muzeum Niewinności. Orhan Pamuk to jest Turek, który stara się na kartach swoich powieści łączyć i powiązywać cywilizacje wschodu i zachodu, pokazywać trudne losy historii Turcji. W Rudowłosej swojej najnowszej powieści stara się czynić dokładnie to samo.
Główny bohater to młody chłopak, Cem, którego opuścił ojciec. Dowiadujemy się, że wcześniej zdarzało się już ojcu znikać. Dowiadujemy się, że ten młody chłopak musi stać się głową rodziny, musi zacząć zarabiać i trochę wziąć pod opiekę swoją matkę.
Decyduje się więc na to, aby mimo pewnych niebezpieczeństw, które w latach 80., kiedy rozgrywa się akcja powieści, rozpocząć budowę studni, zabiera się w podróż z mistrzem Mahmutem, który to mistrz będzie nam towarzyszył przez opowieść, przez historię Dżema. Będzie to opowieść o tym, jak ten młody chłopak próbuje zarobić całkiem dobre pieniądze, jak na tak młodą osobę, budując studnie. W latach 80. te studnie budowało się trochę inaczej niż teraz. To była manualna robota, a miejsce wyboru tej studni wynikało z intuicji, przeczucia, pewnego doświadczenia mistrza. Nigdy do końca nie wiadomo było, czy do wody dokopać się uda.
Kwestią podstawową, początkową było to, że wybierane było miejsce, gdzie najprawdopodobniej znajduje się źródło wody. I to budowanie studni, a także praca z mistrzem, to dla naszego bohatera nie tylko próba zarobienia pierwszych dużych pieniędzy, to również próba zmierzenia się z samym sobą, ze swoimi demonami, ale również poszukiwanie autorytetów, męskich autorytetów.
Jem, jako osoba, która wychowywała się bez ojca, na mistrza Mahmuta przekłada swoje oczekiwania wobec ojca. Dostajemy także tytułową rudowłosą, kobietę, która znajduje się w miasteczku nieopodal miejsca kopania studni. Kobieta ta jest dwukrotnie starsza od 16-17-letniego chłopaka i oczywiście to w niej znajduje główny bohater jakieś erotyczno-freudowskie marzenia na temat własnej matki. Ale także te dwie postaci, mistrz Mahmut i tytułowa rudowłosa, stają się odzwierciedleniem mitu o Edypie, który w jakiś sposób prześladuje głównego bohatera.
Tak, mit o Edypie to takie tło, które rozbrzmiewa w całej tej opowieści, ponieważ jest to mit, którym główny bohater jest zafascynowany, który przerabia od lat młodości w różnych wersjach i niestety ten mit o Edypie powtarzany na kartach tej książki sprawia, że w pewnym momencie ta opowieść staje się bardzo oczywista.
Taka moja osobista impresja na temat tego, co się wydarzyło w tej powieści, polega na tym, że Orhan Pamuk to jest doskonały autor, który wie, jakich przypraw użyć, żeby powstało coś dobrego. Tak jak wspominałyśmy na początku, on próbuje dosypać coś z cywilizacji zachodu i tym czymś będzie tu opowieść grecka o Edypie, którą powtarza po Sofoklesie i próbuje znajdować w różnych tekstach kultury. Elementem ze wschodu będzie mit o ojcu i synu znanej arabskiej historii, która gdzieś przebrzmiewa w starych mitach i legendach w cywilizacjach Bliskiego Wschodu. Dodaje do tego piękną rudowłosą, czyli jakiś taki erotyczny wątek, który też miałby jeszcze bardziej nas pochłonąć, sprawić, że ta opowieść będzie jeszcze bardziej fascynująca. Autor ma przepis na dzieło literackie genialne, ale zdradzę pewną tajemnicę. Tytułowa rudowłosa to kobieta, która włosy farbuje. Ten brak autentyczności znajduje się również w tej opowieści. Składniki są doskonale wyważone, natomiast brakuje tej opowieści ducha.
Jak dla mnie, autor bardzo dobrze oddał emocje głównego bohatera i to, że pomieszał te składniki, faktycznie wychodzi z tego całkiem ciekawa propozycja. Jednak w pewnym momencie, tak jak zauważyłaś, brakuje tego ducha, brakuje tego smaku. Wszystko jest tak pomieszane, że zadajemy sobie pytanie, ale do czego ma nas to doprowadzić i czy to nie jest trochę odgrzewane danie?
Jeżeli chodzi o język, to też nie jest taki język, którego ja oczekiwałabym od noblisty. Oczywiście wiadomo, że to jest nagroda koniunkturalna i nie zawsze za piękny język dostaje się Nagrodę Nobla, ale właśnie za te umiejętności stania na pograniczu kultur i pokazywania tego pogranicza. I tego Pamukowi odmówić nie można. Ja jednak ciągle oczekuję, że w kolejnych jego powieściach dostaniemy historie nieco bardziej porywające i bardziej zaskakujące.
Było to kolejne wydanie Książek pod lupą, które przygotowały Katarzyna Staszczyk i Anna Wysocka.
Realizacja Paweł Pękalski. Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02 382 Warszawa.
Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail: redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studiu Made for Music. Strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia.
Dwie strony sztuki w Polskim Radiu PIK.
Anna Karpińska, toruńska pisarka, jest autorką 10 książek, które mamy w zwyczaju Państwu oczywiście polecać. Nie inaczej jest także teraz, kiedy na półkach w księgarni pojawiła się druga część toruńskiej sagi Księgarnia pod Flisakiem. Dlaczego akurat księgarnia, przypomina Anna Karpińska?
No owszem, jest ważnym miejscem, stąd tytuł Księgarnia pod Flisakiem. Dzieje się tak dlatego, że sama bardzo lubię księgarnię i lubię je odwiedzać, chodzić, szperać. I uważam, że to jest miejsce, w którym po prostu człowiek się dobrze czuje.
O ile w pierwszej książce śledziłyśmy jako czytelniczki losy Dagmary i Bożeny osobno, teraz mamy okazję przeczytać, jak to jest, kiedy matka i córka po latach spotykają się na swojej drodze.
No pewnie scenariusze są różne. Ja wymyśliłam sobie akurat taki, że one się spotykają i życie zaczyna im się układać. Myślę, że mogą być różne sytuacje. Szczerze powiedziawszy, to ja nie poczyniłam sobie żadnego jakiegoś konkretnego założenia, że będzie tak, a tak. Ponieważ mniej więcej jak tworzę fabułę książki, to wiem, jaki jest problem, czego ona będzie dotyczyła. Wiem, jaki jest początek, nie wiem już, jaki będzie koniec. I książka pisze się jakby sama. Także trochę jest, powiedzmy sobie, jakiejś przypadkowości.
No właśnie, z jednej strony obserwujemy relacje między Bożeną a Dagmarą, ale to, jak one się między sobą zachowują, to wszystko ma wpływ na pozostałych członków rodziny, na relacje z Zosią, czyli wnuczką i córką, na relacje z innymi członkami rodziny.
To prawda, ale powiedziałabym też, że jest odwrotnie również, to znaczy relacje rodzinne, chodzi tutaj o najbliższą rodzinę Bożeny i Dagmary, mają wpływ na to, jak będą im się układały relacje nawzajem. Przykładowo, no Bożena ma duże problemy ze swoją adopcyjną córką Tatianą i to niewątpliwie też rzutuje na jej osobowość, na jej stan psychiczny, na jej podejście do życia. Pomijam oczywiście fakt, że ona jest chora i walczy o zdrowie, walczy o życie, co też jest istotnym aspektem, ale powiedziałabym, że jakoś i tak to nie jest na tym pierwszym planie. Na pierwszym planie jest sytuacja, jest relacja Bożeny z jej córką adopcyjną i relacja Dagmary również ze swoją najbliższą rodziną. Z córką Zosią, z siostrą, która też ma różne problemy. No i jakoś tam muszą potem te obie kobiety, matka i córka, znaleźć się w pewnym wspólnym punkcie, no i wypracować sobie swoje relacje od początku.
Taka książka w ogóle zdominowana przez kobiety.
To prawda, w tej książce jest bardzo dużo kobiet. We wszystkich moich książkach jest sporo kobiet, ale tutaj jest ich jakby najwięcej. I mają jakieś pewne problemy rodzinne, wszystkie są po rozwodach, oczywiście każda z innego powodu. To nie o to chodzi, że ja nawet stykam się w życiu prywatnym z jakąś taką masą rozwodów, powiedziałabym, że jest wręcz przeciwnie. Wcale nie obserwuję takiej sytuacji, no ale coś się musi dziać.
W tej książce jest w ogóle cała galeria ludzkich problemów i czasami miałam takie wrażenie, czy nie za dużo.
Ja lubię pisać, zresztą już podkreślałam w wielu wywiadach, że lubię pisać książki psychologiczne, ale muszą być to książki akcji. To znaczy, tam musi się po prostu coś dziać. I piszę w ten sposób, że każdy rozdział kończę pewnym znakiem zapytania, kończę tak, żeby się chciało przeczytać następny rozdział, żeby zaciekawić. Ktoś mógłby powiedzieć, że to jest coś w rodzaju telenoweli, to znaczy w dobrym znaczeniu tego słowa, mam nadzieję. I dlatego, no skoro musi się coś dziać, no to muszę wymyślać różne sytuacje, w których znajdują się moje bohaterki.
Pojawiła się kolejna narratorka, ponieważ no, taką cechą charakterystyczną dla ciebie, znakiem rozpoznawczym jest to, że książki piszesz z perspektywy zazwyczaj dwóch bohaterów, bohaterek najczęściej, a tutaj pojawia się też Zosia, trzecia narratorka. Zosia już dojrzała.
Tak, uważam, że już dojrzała i mogła też coś mieć do powiedzenia. Także oddałam jej głos. Może nie jest to taki głos równoprawny, dlatego że znacznie więcej rozdziałów prowadzi właśnie Bożena i Dagmara. Zosia występuje tylko w kilku, ale niemniej jednak pozwoliła młodej też dojść do głosu. Z moich informacji, które czerpię z internetu, z blogów, różnego rodzaju z forów, wynika, że moimi czytelniczkami są już nastoletnie dziewczyny. No i tak właściwie to nie ma, że tak powiem, limitu wiekowego. Mhm. Dlatego uważam, że młodym czytelniczkom też się coś należy. I muszą być bohaterki w różnym wieku, z różnymi problemami, również i takie, z którymi młode bohaterki się będą mogły identyfikować. Jakiś to w średnim wieku, czy w starszym. Mhm. I myślę, że właśnie w tej książce to występują takie, można powiedzieć, trzy pokolenia.
Trzy pokolenia kobiet, mhm. wiele problemów. A jak tobie pisało się drugą część książki, bo właściwie dla ciebie to jest coś nowego. Już raz zrobiłaś skok w bok, bo napisałaś kryminał, a teraz właśnie zdecydowałaś się na sagę. Pamiętam, że miałyśmy wielokrotnie przecież okazję rozmawiać o nowych pomysłach na kolejną książkę, a tutaj kontynuacja.
No trochę się obawiałam pisania tego drugiego tomu. Dlatego, że obawiałam się, żeby nie obniżyć poziomu. Obawiałam się, że sama zacznę nudzić się. I jeżeli pisarz się nudzi, to też efekt jest nieszczególny dla czytelnika. Natomiast o dziwo, pisało mi się tę książkę dobrze. Miałam bardzo krótką przerwę, pomiędzy dosłownie 2 tygodnie, pomiędzy pisaniem jednego tomu i drugiego. Tak krótko, bo wiedziałam, o czym będę pisać. Nie musiałam już tworzyć nowej książki, wymyślać następnych bohaterów, następnej fabuły. Także muszę powiedzieć, że napisało mi się dobrze i sprawnie. Aczkolwiek tutaj chciałabym może uprzedzić pytanie. Na trzeci tom specjalnie ochoty bym już nie miała. Pojawiają się takie pytania u mnie na przykład na Facebooku. Czy będzie trzeci tom? I powiem szczerze, jestem wręcz bombardowana prośbami o napisanie tego trzeciego tomu. Wyjaśniam, że w tej chwili piszę już następną książkę i zamierzam ją napisać. Ale gdyby było jakieś takie bardzo duże parcie, to być może się nad tym zastanowię.
A co możemy powiedzieć o najnowszej książce w takim razie? Bo wiele stron już powstało.
No jeszcze wiele nie, bo zaczęłam, bardzo długo myślałam nad fabułą. I powiem szczerze, że miałam naprawdę solidny problem. Ponieważ przy 10 książkach, które już napisałam, miałam już tylu bohaterów, tyle spraw, tyle problemów, że trudno było mi w tej chwili wymyśleć coś nowego. No ale wydaje mi się, że się udało, natomiast nie za bardzo mogłabym tutaj zdradzać, o co będzie chodziło. Będzie to niewątpliwie, tak jak ostatnio mówiłam, że chcę napisać romans, więc będzie znacznie mocniej zarysowany wątek miłosny, wątek romansowy jednej z bohaterek. I powiem, że zostaję przy dwuosobowej narracji. Czyli są dwie panie, obie w tym samym wieku, obie mężatki, obie z jakimiś tam problemami. A jakie konfiguracje już między nimi nastąpią, to się dopiero okaże. Jest to zupełnie nowe wyzwanie. Bohaterki nie mają tutaj ze mną nic wspólnego, mają inne doświadczenia życiowe, mają inne wykształcenie. Pracują, no być może poza jedną, bo rzeczywiście mam tutaj bohaterki, nawet nie chcę jeszcze imion ujawniać, dlatego że nie wiem, czy one zostaną. Jedna z bohaterek pracuje na uczelni w Toruniu, druga pracuje w Inowrocławiu, jest pielęgniarką. Poza tym, że czasami bywałam w szpitalu i mam jedną znajomą pielęgniarkę, to niespecjalnie tutaj mam doświadczenia w tym zakresie, ale myślę, że sobie poradzę. Także mają inne doświadczenia życiowe, inne wykształcenie. I zupełnie inne problemy, ponieważ no, mogę ujawnić, że będziemy się trochę poruszać w towarzystwie wojskowych, żołnierzy.
Dla Państwa mamy nie tylko drugą część sagi, Księgarnia pod Flisakiem, ale także pierwszą, oczywiście do wygrania za odpowiedź na pytanie konkursowe, przy jakiej ulicy w Toruniu mieści się książkowa księgarnia pod Flisakiem. Przy której ulicy, ale ta książkowa księgarnia pod Flisakiem mieści się w Toruniu. sztukamaupa.radiopik.pl. To oczywiście nasz adres.
Dwie strony sztuki.
In LA, ain't nothing in the world that can keep me from doing what I wanna do. 'Cause I'm too
Audycja Dwie Strony Sztuki w Polskim Radiu PIK dobiega końca. Zanim się pożegnam, jeszcze oczywiście rozwiązanie konkursów nie tylko sprzed tygodnia, ale także z 3 września. Magda Jasińska polecała książkę Małżeństwo doskonałe Krystyny Pytlakowskiej i prosiła o podanie przynajmniej 2 tytułów piosenek, które razem stworzyli Maria Czubaszek i Wojciech Karolak. Balada o spełnionych dniach, Była sobie para, Każdy as bierze raz, Krótki metraż, taką odpowiedź przysłał pan Sławomir z Włocławka i do niego trafia nagroda. W ubiegłym tygodniu Wojciech Sobociński polecał książkę Księżna Diana Iwony Kienzler i pytał o nazwisko zaufanego biografa Lady Diany i tytuł jego książki Andrew Morton, Diana w pogoni za miłością. Ania z Wąbrzeźna otrzymuje od nas nagrodę, natomiast Bogumiła Wresiło recenzowała książkę Dobranoc Auschwitz Aleksandry Wójcik i Macieja Zdziarskiego. Pytała o tytuł książki Wendy Holden, której autorka opisała losy 3 ciężarnych Żydówek, więźniarek obozu Auschwitz. Urodzeni, by żyć. Bogdan Zbrodnicy. Taką odpowiedź nam przysłał i on otrzymuje od nas nagrodę. Mamy jeszcze jedno pytanie konkursowe nierozwiązane z 3 września. Państwo oczywiście na nie odpowiadali, ale nie jest to odpowiedź, o którą chodziło autorowi tego pytania, czyli Wojtkowi Sobocińskiemu. Powtarzamy jego pytanie z 3 września, który recenzował książkę Bitwa o Atlantyk, jak alianci wygrali II wojnę światową, którą napisał Jonathan Dimbleby. A pytanie brzmiało.
Mój egzemplarz Bitwy o Atlantyk Jonathana Dimbleby dla tego ze słuchaczy, który przypomni nazwisko autora i tytuł 2-tomowej książki, w której opisano amerykański wkład w bitwę o Atlantyk.
I od razu wyjaśniam, że autorowi pytania nie chodziło o książkę Samuela Eliota Morrisona Bitwa o Atlantyk, a o 2 tomy innej pozycji. sztuka@radiopik.pl. Ten adres ciągle oczywiście dla Państwa aktualny. Dziś to już wszystko. Serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę miłego popołudnia. Do usłyszenia. Iwona Muszytowska-Rzeszotek.
Orhana Pamuka.